Autopromocja.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet Eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12.
To była autopromocja.
Radio Wnet, Radio Wnet. Radio Wnet, da 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 da, Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Wybiła godzina 16, 9 listopada. Małgorzata Kleszcz, zapraszam na Wiadomości Wnet.
Wiadomości Wnet.
Solidarna Polska poinformowała dzisiaj, że przygotowała projekt ustawy, która czasowo zawiesza funkcjonowanie systemu ETS w Polsce. Zdaniem Zbigniewa Ziobry to odciąży budżety polskich rodzin w pierwszej kolejności. Projekt ustawy przedstawił na konferencji prasowej w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Manewry te pokazują naszą jedność i solidarność. Pokazują także, że nasz najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, NATO, jest realną siłą, która przeciwstawia się wszelkiej agresji, powiedział premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj z premierem Słowacji Eduardem Hegerem obserwował ćwiczenia wojskowe. Puma 22 to największe tegoroczne manewry wojsk Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczą także żołnierze USA i Wielkiej Brytanii. W scenariuszach uwzględniono doświadczenia z wojny na Ukrainie. W ćwiczeniu udział biorą pododdziały z pozostałych państw V4, Słowacji, Czech, Węgier oraz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniu bierze udział prawie 2000 żołnierzy i około 300 jednostek sprzętu. Zamach na Władimira Putina, ustawa lustracyjna oraz zbrojne przejęcie władzy w Rosji. Między innymi o tym rosyjscy politycy rozmawiali podczas zjazdu w Jabłonnej w województwie mazowieckim. W Polsce spotkali się między innymi byli deputowani Dumy Państwowej różnych kadencji. Od 4 do 7 listopada w podwarszawskiej Jabłonnej rosyjscy politycy przeciwni reżimowi Putina zorganizowali zjazd, na którym omawiano kwestię powstania parlamentu przejściowego po tym, jak obecny prezydent Rosji straci władzę. Wśród uczestników spotkania byli deputowani rosyjskiej Dumy Państwowej różnych kadencji, a także politycy różnych szczebli władzy państwowej. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew od wtorku przebywa w Teheranie, prawdopodobnie po to, by rozmawiać o potencjalnym zakupieniu przez Rosję irańskich rakiet balistycznych. Ogłoszenie przybycia Patruszewa do Iranu przez irańskie media ma zapewne zademonstrować pogłębiającą się współpracę Moskwy i Teheranu wobec międzynarodowych obserwatorów, ocenił w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną ISW. Irlandia popiera szybkie przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Kraj, który teraz dosłownie walczy o przetrwanie przeciwko supermocarstwu wojskowemu, powinien móc oczekiwać pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, a nie częściowego członkostwa lub porozumienia sąsiedzkiego, powiedział minister Simon Coveney w Dublinie. Holandia wyśle od 50 do 100 żołnierzy, aby przeszkolić ukraińskich wojskowych, o czym poinformowała holenderska minister obrony. Holendrzy dołączą do europejskiej misji wojskowej, a same szkolenia odbędą się w Niemczech i Polsce. Pojawiają się coraz częściej m.in. w The Washington Post, a następnie we włoskim dzienniku La Repubblica informacje o tym, iż Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by ta, jeśli nawet nie tyle wyraziła gotowość do rozmów z Moskwą, to w każdym razie nie odrzucała możliwości takich rozmów. Meta Platforms zamierza zwolnić 11 tysięcy pracowników, o czym poinformował szef technologicznego giganta, będącego właścicielem m.in. Facebooka, Mark Zuckerberg. To pierwsza taka decyzja w 18-letniej historii firmy. Ma ona związek m.in. ze spowolnieniem ekonomicznym, rosnącymi kosztami i słabnącym rynkiem reklamowym. Robert Lewandowski odebrał dzisiaj w Barcelonie Złoty But, nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich w sezonie 2021-2022. To drugie z rzędu takie wyróżnienie polskiego napastnika. Zapraszam Państwa teraz na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
10 listopada w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Deszcz spadnie m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Białymstoku. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam również najsilniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W najcieplejszej porze dnia od 8 stopni Celsjusza na ścianie wschodniej przez 10-11 w centrum po 12-13 na zachodzie kraju. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany. Czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami i Nowy Jork. Czyli wielka wyprawa postscriptum. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet Eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada od 12.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I tak, popołudnie Wnet, czas rozpocząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się na falach FM, także na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Zaczniemy popołudnie Wnet od polityki, czyli tak jak zwykliśmy to robić o godzinie 16.10. Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, baron warszawski partii rządzącej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja już wolę lider warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości niż baron, bo jednak to słowo baron kojarzy mi się bardziej z baronami. No jeszcze Lewicy, Platformy, tak. SLD, bo jednak wtedy pamiętam, jak wszyscy nazywali ich szefów okręgów baronami. Ja skromnie, ale z pokorą, ale działamy.
Warszawskich, do Warszawy jeszcze w naszej rozmowie przejdziemy, ale na początek trochę polityki polskiej. Pan poseł jest między innymi posłem, który zasiada w komisji, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a rząd chce oszczędzać. Od wczoraj przecieki wszędzie widać, że rząd szuka oszczędności. Pan poseł to może potwierdzić, że już was mają wnioski, że ministerstwa będą mniej wydawać?
Na razie pracujemy nad projektem budżetu państwa na rok 2023, ale odnotowałem wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że rząd dostrzegł możliwość oszczędności, to co wielu Polaków nazywa zaciskaniem pasa, na poziomie 10 do 15 miliardów złotych. Ja zwrócę uwagę na to, że ten budżet na przyszły rok...
To ja szybko liczę, to jest ile? 4% wydatków budżetowych? To nie jest marginalnie, jakiś promil, to jest takie już parę procent mniej wydatków.
Dokładnie, jeśli mówimy o dochodach na rok przyszły, one mają wynieść 604 miliardy złotych.
No to mniej.
Ale widzi pan, panie redaktorze, wtedy kiedy przejmowaliśmy władzę od naszych poprzedników Platformy Obywatelskiej, wtedy dochody budżetu państwa wynosiły 289 miliardów złotych. I widać to uszczelnienie systemu podatkowego, obniżkę luki VAT-owskiej, no i przede wszystkim skuteczność takich działań jak powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, a jestem bezpośrednio po Komisji Służb Specjalnych ostatniej, która dotyczyła tego, jak instytucje państwa, w tym służby specjalne i inne organy instytucje państwa walczą z przestępstwami gospodarczymi i przestępstwami ekonomicznymi, finansowymi.
O ile dobrze sięgam pamięcią teraz na szybko, na gorąco, to budżety za Platformy ostatnio tam było mniej więcej 300 miliardów wydatków, czyli zdublowaliście w ciągu 7 lat ten zakres wydatkowania i wpływów do budżetu.
To prawda, to myślę, że to jest dobra wiadomość.
Dobra wiadomość, no to skąd kłopoty? Dlaczego trzeba oszczędzać, skoro tak ładnie żeście zagwarantowali wpływy do budżetu?
Musimy pamiętać, i od tego powinien zacząć każdy odpowiedzialny polityk, że trwa wojna i jest u naszych bram, bo dokładnie u naszych granic. Dopóki trwa ta barbarzyńska agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, to jest to destabilizacja również gospodarcza całej Europy, ale szczególnie takich państw jak Polska. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że robimy dzisiaj wszystko, żeby wzmocnić armię, zbudować silne państwo, które te działania zapobiegną agresji przeciwko naszemu krajowi. I to jest najistotniejsze zadanie. Dlatego mamy zwiększone wydatki na obronność, ponieważ tutaj nie ma czasu. Tutaj trzeba po prostu mieć mocną politykę odstraszania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale żeby nas ktoś chciał bronić i żeby zadziałał artykuł 5, my musimy mieć na tyle silną armię, że nikt nigdy nie zdecyduje się na Polskę napaść.
Czyli tu jest ten klucz, ten słoń w pokoju. rozwoju finansów publicznych, który właśnie jest dostrzeżony, że nie byłoby kłopotu, gdyby nie te ponadnadmiarowe wydatki, czy znacznie większe wydatki na obronność?
Nie byłoby kłopotu, gdyby nie doszło do wojny na Ukrainie i o tym chcę powiedzieć, bo musimy o tym pamiętać, bo to w dużej mierze powoduje również pewne perturbacje na rynkach finansowych, związanych również z obligacjami, związanych również z innymi elementami.
A może przeszacowaliście? Może jednak trzeba nie 300 zestawów artylerii rakietowej koreańskiej Czumno, tylko 200?
Panie redaktorze, to oczywiście...
Nie 1000 czołgów, a 800.
Politycy Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że trzeba było inaczej, żeby przede wszystkim nie kupować, bo mamy tutaj, rozmawiamy o tym, co Prawo i Sprawiedliwość już zrobiło, bo warto wymienić to jednym tchem. Zakupiliśmy i HIMARSy, i Patriot, i F-35, i Abramsy, i do tego dochodzi ten cały sprzęt i samoloty, i armatochaubice koreańskie. I mamy tutaj sytuację, w której Polska dzisiaj jest bardzo poważnie traktowana przez takich partnerów jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania. Jesteśmy najsilniejszym fundamentem wschodniej flanki NATO.
Ale to może jednak nas na to nie stać.
Nie, panie redaktorze, to jest po prostu kwestia naszego być albo nie być.
Czyli
musimy
tu nie ma
o
dyskusji.
Tym pamiętać. Powiem panu tak, trudno mówić o innych kwestiach, jeżeli byśmy mieli poczucie, że po prostu jesteśmy i osamotnieni, i osłabieni, jeśli chodzi o naszą możliwość po prostu reakcji na wzrastające zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, a ta imperialna polityka Rosji jest dostrzegalna przez polityków Prawa i Sprawiedliwości od lat, ale przez takich polityków jak Donald Tusk czy politycy niemieccy, to do 24 lutego tego roku okazywało się, że oni byli co najmniej naiwni, ale w wielu przypadkach to chodziło po prostu o konkretny lobbying rosyjski, który oddziaływał na polityków zachodniej Europy.
To żeby już ten wątek finansów publicznych zamknąć. Na pana miejscu siedział kilka tygodni temu wiceminister finansów Artur Soboń. Wtedy trochę mu to zajęło. Odpowiedział, że dług całościowy to będzie ponad 200 miliardów z różnymi funduszami, które są dookoła budżetu. Tydzień temu był tutaj Marek Zuber, który powiedział, że ten dług może wynieść nawet 400 miliardów. Że ten fundusz obronnościowy...
Tak.
Że
oczywiście...
Czy wy jeszcze panujesz nad tym budżetem? Bo jest tyle rzeczy, jest PFR,
Polska
jest BG.
Jest traktowana, ja wiem, panie redaktorze, bo śledzimy też te działania, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mamy ten rząd naprawdę w trudnych czasach, ponieważ jak rozpoczynała się ta kadencja parlamentu, nikt nie spodziewał się, że za chwilę będzie pandemia, dwa lata de facto i po prostu problemów, jeśli chodzi o gospodarkę, przerwane po prostu dostawy do Europy, bo to dotyczyło całej Europy, ale i Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę całego świata, a że za chwilę Władimir Putin zdecyduje się na pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie i to, co chciało osiągnąć, to bardzo szybkie przejęcie władzy nad terytorium całej Ukrainy. To, że Ukraina dzisiaj walczy, jest też wielkim wysiłkiem dla wszystkich państw NATO, ale z takim szczególnym uwzględnieniem Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. I o tym trzeba po prostu
oczywiście
pamiętać. A jeszcze jedno
domowy
słowo.
Nie, budżet państwa to nie budżet domowy,
ale
to zupełnie inne kategorie.
Chcę powiedzieć, że tworzymy to odpowiedzialnie, bo po pierwsze Polska jest traktowana jako przewidywalny partner przez również firmy ratingowe, a po drugie wtedy, kiedy mówię o tych wydatkach na obronność, to chcę, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że w 2015 roku budżet państwa na obronność to były jedynie 37 miliardów złotych. Dzisiaj mówimy o środkach, które będą wydane w 2023 roku na poziomie, uwaga, 97 miliardów złotych, czyli z 37 miliardów złotych te same wydatki z budżetu państwa to będą 97 Często. Miliardów złotych, a do tego jeszcze dochodzą z tego dodatkowego funduszu środki, żeby każdy nasz rodak mógł czuć się po prostu bezpiecznie i żeby Polska nie była następnym państwem zaatakowanym przez Federację Rosyjską. Musimy być na tyle silni i takie państwo budujemy, żeby obywatele mogli myśleć również o sprawach prywatnych, a my musimy myśleć o sprawach publicznych.
Powtórzę, że budżet państwa to nie jest to samo, co budżet domowy, że nie można tak po prostu tego przekładać, ale jednak ostatni kryzys z inflacją pokazuje, że klasyczna ekonomia funkcjonuje i że działa, że jak za dużo pieniędzy jest w rynku, to się to musi skończyć inflacją i to poniekąd stąd widzimy. Jeżeli muszą być wydatki na zbrojenia, bo sytuacja jest napięta, bo idzie o sprawę egzystencjalną dla Rzeczpospolitej,
dokładnie,
to tak. Gdzieś indziej trzeba oszczędzać. Gdzie?
Tutaj myślę, że rząd w najbliższym czasie przedstawi takie szczegółowe informacje, bo oczywiście myślę, że też taka autopoprawka pewnie zostanie zgłoszona.
Do budżetu?
Tu trudno jest mi się wypowiadać za rząd, ponieważ jako parlamentarzysta również z Komisji Finansów Publicznych, jeżeli taka informacja będzie, to będziemy na ten temat dyskutować. Jednak warto podkreślić, że te środki, które dzisiaj będą stanowiły te dochody budżetu państwa...
Ale to jest ciekawe, zdaniem pana posła, pan już jest 4 lata, dobrze śledzę pana karierę parlamentarną w Komisji Finansów Publicznych, a może i dłużej nawet,
jeszcze w poprzedniej kadencji, ale
nad paroma budżetami rząd... pan poseł pracował w
Sejmie.
Te zapowiedzi premiera o oszczędnościach rzędu 10-15 miliardów powinny się znaleźć zgodnie z logiką systemu w autopoprawce rządowej. To jest ta właściwa droga, żeby te słowa stały się ciałem administracyjnym?
Ja osobiście spodziewam się, że jeżeli pan premier powiedział o tym publicznie i oczywiście nie mogę czuć się zaskoczony, dlatego że zakładałem, że takie oszczędności zostaną poczynione i musimy o tym pamiętać, że po prostu my chcemy, żeby z jednej strony mówić o tym wzmocnieniu militarnym, po prostu siły naszego odstraszania przeciwko Federacji Rosyjskiej, bo to ona dzisiaj stanowi zagrożenie dla całego cywilizowanego świata, ale z drugiej strony wiemy o tym, że niezbędne były takie działania nadzwyczajne, jak tarcza antyinflacyjna, jak wakacje kredytowe, jak kwestie, które po prostu ułatwiają dzisiaj życie Polakom wtedy, kiedy mamy globalny problem inflacji. Bo ja naprawdę zachęcam do tego naszych słuchaczy, żeby spojrzeli, że mamy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach europejskich inflację nienotowaną od ponad 40 lat. My jesteśmy dzisiaj z punktu widzenia takiego gospodarczego w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o rynek pracy. Mamy 5,1%, jeśli chodzi o tą statystykę GUS-u, ale 2,6%, jeśli chodzi o statystykę Eurostatu. Jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej, a przede wszystkim mamy najniższy poziom bezrobocia od 32 lat. I nawet te ostatnie dane za październik, one wskazują, że liczba osób poszukujących pracy spadła poniżej 800 tysięcy. To jest naprawdę bardzo wyraźny sygnał, że dzisiaj ta polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do sytuacji, gdzie mamy zabezpieczenie w tych trudnych czasach, bo to trzeba powiedzieć, wtedy, kiedy ta inflacja dotyka, mówię, wielu państw na całym świecie, żeby jednak obywatele nie zostali sami z tymi problemami i stąd szereg rozwiązań, których nigdy w historii od 30 lat po prostu żaden rząd nie zaproponował, na przykład obniżki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze.
Która została zrealizowana? Pytanie, co z tą obniżką VAT-u w ramach tarczy antyinflacyjnej, bo tutaj jest spór z Brukselą, ale to dłużmy na bok. Pan poseł w swojej pracy także zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa. Jest pan członkiem specjalnej komisji sejmowej, która zajmuje się służbami specjalnymi. To bardzo ekskluzywna, najmniejsza, jedna z najmniejszych stałych komisji w Sejmie, gdzie się w wąskim gronie pewne rzeczy rozmawia. To zaraz przejdziemy do ochrony granicy. Połączymy te finanse ze służbami. Dzisiaj protest przed kancelarią premiera, funkcjonariusze i Straży Granicznej właśnie, ale też przede wszystkim policji protestowali, chcieli podwyżek. W ramach tych oszczędności jest jakaś nadzieja dla związkowców, czy to z górnictwa, czy to ze służb mundurowych na podwyżki, czy pan premier wyjdzie i powie, oj, w tym roku to nie ma mowy.
Ja myślę, że tutaj jest kwestia tych oszczędności, które będą musiały być poczynione i to ta dyskusja przed nami. Zdaję sobie sprawę z tego, żeby być uczciwym, bo po pierwsze tutaj pan minister Maciej Wąsik
tak
powiedział,
wyszedł,
że,
spotkał się,
że trudno wskazywać, żeby były takie możliwości budżetowe, jeśli chodzi o takie podwyżki, jakich oczekują niektórzy związkowcy, bo przypomnę, że te, które są zaplanowane w budżecie, one są na poziomie około 8%.
Poniżej inflacji.
Powiem
wyraźnie.
Tak, panie redaktorze, dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeszcze nie tak dawno opozycja, czyli Platforma Obywatelska, krytykowała podwyżki w sferze budżetowej, nawet jeżeli były o połowę niższe, ale które wprowadzaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I to jest kwestia tego wyboru, że wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, wynagrodzenia policjantów były zdecydowanie niższe, a ja sprawdziłem przed naszą dzisiejszą rozmową i to przeciętne wynagrodzenie policjanta, strażaka, ale też innych służb mundurowych było po prostu niższe, ponieważ te podwyżki były o ponad 40% w porównaniu do roku 2015. I chcę powiedzieć o tym, my jako Prawo i Sprawiedliwość, mówię też jako parlamentarzysta, który na co dzień ma kontakt i z policjantami, i ze służbami specjalnymi, ze Strażą Graniczną i z innymi służbami mundurowymi, z żołnierzami, my naprawdę bardzo cenimy pracę i służbę tych funkcjonariuszy. I naprawdę wiedzieliśmy, że wtedy, kiedy te efekty uszczelnienia systemu podatkowego przynosiły efekty, wtedy te służby, tak jak policjanci, jak żołnierze, dostawali po prostu podwyżki. Teraz, kiedy mamy trudną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, my musimy zrobić wszystko, żeby po prostu ta sytuacja była jak najbardziej stabilna, jeśli chodzi o sytuację też społeczną. I stąd na przykład rozwiązania, w mojej ocenie bardzo dobre, takie jak tarcza antyinflacyjna, które były rozwiązaniami nie dla jednej grupy zawodowej, ale były rozwiązaniami powszechnymi. Każdy, a jeżeli mówimy o obniżce podatku VAT do zera, jeśli chodzi o podstawowe produkty spożywcze, one dotyczą de facto wszystkich gospodarstw domowych. I chcę o tym powiedzieć tak. Cieszę się z tej deklaracji pana ministra Macieja Wąsika, że ten dialog był, jest i będzie i że on wygląda bardzo dobrze. Pytanie, bo naprawdę myślę, że takie były sygnały do tej pory.
No, a Jarosław Krajewski, tak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gościem Popołudnia Wnet, to do tej granicy w końcu dojdźmy. Stawia się zasieki z dutów kolczastych. To wystarczy, żeby zniechęcić Rosję do otworzenia nowego kanału migracyjnego poprzez Kaliningrad do Polski, przez Królewiec do Polski?
Tutaj, panie redaktorze, od samego początku próby stworzenia sztucznego kanału migracyjnego przez terytorium Białorusi, przez Polskę do krajów Europy Zachodniej, my zwracaliśmy uwagę również jako posłowie z Komisji do Spraw Służb Specjalnych na temat możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji. Już wtedy dostrzegaliśmy zagrożenia związane z Federacją Rosyjską, czyli dokładnie granicą obwodu kaliningradzkiego z Polską. I te rozwiązania, jak budowa tymczasowej zapory na granicy polsko-rosyjskiej, bo
widzieliśmy szczególnie to z granicy polsko-białoruskiej, ona problemu nie rozwiązała. Ona być może ułatwiła pracę funkcjonariuszom, policjantom, żołnierzom, ale nie była taką barierą, którą nie dałoby się przekroczyć. Druty były przecinane, były żadne kłody, drzewo.
Ale wie pan co, panie redaktorze, to zdecydowanie ułatwiło pracę, dlatego że nie było takiej możliwości, że przez pole teraz przejdzie 2-3 tysiące osób i to zdecydowanie osłabiło zapał tych handlarzy ludźmi i tymi osobami, które po prostu korzystają korzystają z tego kanału przerzutu.
Informacje, ile jest migrantów w Królewcu? Czy wy macie jakieś dane, czy to jest potencjalne, hipotetyczne, bo się zrobiły połączenia samolotowe, czy już jest tak, że już tam ci migranci trafili, już czekali na możliwość, aby
nie mam dzisiaj takich konkretnych informacji, ale chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze budowa zapory fizycznej, czyli te 5,5 metra realnie przysłużyło się temu, że Polska pokazała, że jest silnym państwem, które chroni swoich granic. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, o całej perymetrii, o najnowocześniejszych rozwiązaniach, które są w
kiedy
tym momencie już...
Ta perymetria?
Według mnie bardzo niedługo, bo ja nie chcę tutaj deklarować za Straż Graniczną.
A w listopadzie? Jakie są terminy?
Panie redaktorze, to jest na pewno informacja konkretna, którą Straż Graniczna choćby jutro może panu redaktorowi udzielić tych informacji. Jednak chcę powiedzieć tak, zapora zarówno w postaci tej zapory fizycznej, jak i perymetria, to jest genialne rozwiązanie. Nie ma rozwiązań stuprocentowych, tutaj się zgodzę, i nie ma takich rozwiązań zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jednak
bo pan premier użył bardzo mocnych słów. Dobra. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił, przez tą zaporę nikt się nie przedrze. To chyba trochę słowa na wyrost były, bo
zwrócę uwagę,
każdą zaporę można przejść.
Cały czas rozmawiamy, jesteśmy żywo zainteresowani tym naszym bezpieczeństwem i bezpieczeństwem naszych rodaków jako posłowie z Komisji do Spraw Służb Specjalnych i chcę powiedzieć, że większość tych prób nielegalnego wtargnięcia na terytorium Polski to są próby ominięcia tych zapór przez bagna, przez miejsca, które przez większość dni w roku po prostu są całkowicie niedostępne. To, że służby białoruskie wypychają tych migrantów w tak trudno dostępne miejsca, to jest kwestia całego zorganizowanego przemytu ludzi do Europy. Dzisiaj ta próba, to możemy mówić o śladowych ilościach, o śladowych liczbach takich osób. Gdyby nie zdecydowana reakcja Polski, mielibyśmy po prostu tysiące osób, które zdecydowanie przedostawałyby się do Rosji, do Białorusi, a następnie po prostu przez nasz kraj do Europy Zachodniej. My pokazaliśmy, że państwo istnieje, państwo potrafi zareagować. W przypadku Rosji ja zwracam uwagę na inne zagrożenia hybrydowe, takie jak na przykład próby wtargnięcia na terytorium naszego kraju, wycofania się, kwestia sprawdzenia szybkości reakcji ze strony naszych służb. Ta tymczasowa zapora na pewno osłabia też po pierwsze tempo takiego naruszania granic i zdecydowanie też jest takim sygnałem, że Polska będzie bronić swoich granic przed tą nienaruszalnością i przede wszystkim przed nielegalną migracją. Nielegalną migracją.
Jarosław Krajewski, gościem Popołudnia Wnet. Na koniec dwa pytania wynikające z tego, że mam przewagę nad panem posłem. Pan poseł nie ma komputera, a ja go mam. Nie mogę czytać depeszy agencyjne. Najpierw chyba ta ważniejsza depesza z godziny 16:20. Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru.
Oficjalnie. Ja jestem ostrożny, dlatego że pracuję w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i zawsze wychodzę z założenia, że jednak tutaj trzeba mieć po pierwsze wiarygodne źródło, a po drugie najlepiej, jeżeli to jest informacja sprawdzona.
Resort Obrony Rosji ogłosił przed wycofaniem swoich wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Na południu Ukrainy rozkaz wycofania wojsk z opłakanego Chersonia wydał minister obrony Sergiej Szojgu, pisze redakcja BBC.
Powiem tak, dopóki nie skończy się ta wojna i to mam nadzieję, że ta wojna skończy się obroną niepodległości i suwerenności oraz tych ziem, które należą do Ukrainy, włącznie z Krymem, bo zwracam uwagę na to, że świat nie może przejść do porządku dziennego nad łamaniem prawa międzynarodowego i zabijaniem bestialsko po prostu kolejnych cywilów i dlatego myślę, że musimy być przygotowani po prostu na każdy scenariusz i stąd taka
decyzja. Może być pułapka na przykład, że decyzja o wycofaniu się, a tak naprawdę tam zostaną wojska albo...
Powiem tak, były też takie informacje, bo każdy z nas oprócz tych informacji niejawnych, o nich nie mogę mówić, ale o tych informacjach, które są dostępne choćby na profilach społecznościowych, tych ukraińskich, no i tam możemy...
pewnie również.
Powiem tak, monitorujemy wiele kanałów informacyjnych po to, żeby również móc przeciwdziałać dezinformacji i wiedzieć, co jest prawdą, a co nie, ale... No, była też taka informacja podawana przez wojska ukraińskie, że dochodzi też w samym Chersoniu do przebierania się żołnierzy rosyjskich i zajmowania cywilnych mieszkań przez osoby, które miałyby później tworzyć takie grupy dywersyjne. Tam jest wojna. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, co widzicie państwo w telewizji, to jest pewna część tego obrazu tej wojny. No jest to po prostu tak barbarzyńskie zachowanie, ale zagrożeń nie brakuje, tylko one rosną i stąd my też często przypominamy, żeby po prostu pamiętać też o służbach specjalnych, ponieważ one są naprawdę naszymi oczami i uszami państwa, żebyśmy mogli minimalizować zagrożenia, a przede wszystkim pozyskiwać informacje wyprzedzające na temat zarówno zagrożeń, jak i na przykład działań innych państw, które miałyby naruszać nasze interesy.
To polskie. Jeszcze jedna informacja z godziny 16:09. Poseł Marek Ast, też poseł Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że partia rządząca złożyła w Sejmie projekt zmian, między innymi w Konstytucji, które zawieszają wszelkie minuty formalne. Co to za ruch? Pod koniec kadencji jakiś wrzutka poboczny temat? Żebyśmy teraz zamiast budżetem, zamiast bezpieczeństwem zajmowali się immunitetami?
dla takich wnikliwych komentatorów i publicystów jak pan redaktor, to nie jest to zaskoczenie, dlatego że mówię o tym, panie redaktorze, ponieważ już od wielu miesięcy również Jarosław Kaczyński jako prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że wystąpimy z inicjatywą...
Czemu teraz po 7 latach?
Już mówię, wystąpimy z inicjatywą zmiany konstytucji i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I tutaj chodzi o likwidację immunitetu formalnego, który...
Wiecie, że opozycja będzie przeciwko, bo powie z PiS-em żadnej konstytucji, z tymi, co łamią konstytucję, nie będziemy jej zmieniać. No to... Temat umrze śmierć naturalną. Po co go w ogóle wrzucać, skoro szansa na realizację jest zero?
To od razu muszę sprostować, ponieważ Polska jest praworządnym krajem i po prostu w Polsce najwyższym aktem prawnym jest konstytucja, wbrew temu, co twierdzą od 7 lat
a politycznie?
Inni politycy
Platformy
Obywatelskiej.
Pan poseł wie tak samo, jak ja i się uśmiecha nawet trochę, że ona nie wejdzie w życie.
Uśmiecham się dlatego, że to jest powiedzenie też sprawdzam. Jeżeli politycy opozycji, a deklarowali niektórzy z nich, że też są przeciwni temu immunitetowi formalnemu, czyli wtedy, kiedy na przykład sędzia lub jakikolwiek parlamentarzysta jest zatrzymany na przykład za jazdę popijanym, no pod wpływem alkoholu, znaczy, przepraszam, w stanie nietrzeźwości samochodem, czy jest kwestia jakiejkolwiek kradzieży, ta osoba może być zatrzymana bezwłocznie. I chodzi po prostu o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa w takim wymiarze, który nie narusza kwestii immunitetu materialnego, czyli kwestii na przykład głosowań w parlamencie, tych wystąpień z mównicy czy na komisji, co jest ściśle związane z pracą parlamentarną, no i trudno, jeżeli nawet parlamentarzyści patrzą na dobro wspólne, a nie przez pryzmat jak, grup na przykład lobbyingowych,
myśli pan,
no to myślę, że to jest lepsze rozwiązanie.
Zobaczymy, co zrobi opozycja, bo żeby ustawę zmienić, potrzeba 2/3, czyli 307 głosów.
Jarosław... Tak, o tym chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości są w stanie zmienić konstytucję, tylko do tego potrzeba pewnego konsensusu. Czy z drugiej strony też będzie taka wola? Myślę, że za chwilę Polacy będą mogli to ocenić i sprawdzić. Oby tak się stało. Ja się podpisałem, panie redaktorze.
O ile dobrze pamiętam, to nawet jakby Platforma była przeciwko, czyli Klub Koalicji Obywatelskiej, to i tak by wystarczyło. Musiałyby się wszystkie inne formacje porozumieć. Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę spokojnego wieczoru.
Godzina 16:35 nam się zrobiła na zegarze w naszym radiowym. To dlatego, że te informacje z ostatniej chwili nam wpadły, ale tak omówiliśmy i tematy obowiązkowe i tematy bardzo pilne. Za chwilę dalsza część audycji. A teraz posłuchamy piosenki. Cóż my tu mamy? Wytężam mój wzrok, ale wytężam na darmo, bo i tak nie zobaczę. Jest Kraftwerk. To posłuchajmy.
Popołudnie Wnet.
Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. 39 minut po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa, a my już teraz przenosimy się do Francji. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów, prosto z Francji. Dzień dobry. I drodzy Państwo, widzę, że mamy drobne problemy techniczne. W takim razie zapowiem, o czym porozmawiamy ze Zbigniewem Stefanikiem, a mianowicie o tym, jakie wnioski Francja wyciągnęła, aby inwestować w swoją armię, w swoje wojsko. Widzę, że mamy już połączenie. Zbigniew Stefanik, dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa.
No właśnie, Narodowy Przegląd Strategiczny to publikacja Ministerstwa Sił Zbrojnych Francji, która przedstawiła główne kierunki rozwoju bezpieczeństwa państwa i modernizacji armii. Proszę powiedzieć, co konkretnie możemy wyczytać z tej publikacji, jakie wnioski zostały wyciągnięte przez Francję?
Cóż, można uznać, iż obecnie francuskie siły zbrojne diametralnie zmieniają swoją strategię, co zresztą wynika z tego dokumentu, o którym pani redaktor wspomniała. Dzisiaj w porcie w Toulonie na jednym z okrętów marynarki wojennej Emmanuel Macron przedstawił, no powiedzmy, główne filary tej nowej strategii, która będzie jeszcze precyzowana, jak również mają być jeszcze doprecyzowane jej ramy finansowe. A więc z jednej strony francuskie siły zbrojne już nie uznają działania zewnętrzne jako swój priorytet, ponieważ dotychczas, warto o to wytłumaczyć, francuskie siły zbrojne uznawały, że tak naprawdę bezpieczeństwo Francji, tak zewnętrzne jak wewnętrzne, zależy od możliwości projekcji sił zbrojnych za granicę, tak aby zwalczać grupy terrorystyczne, czy też inne grupy, które zagrażają Francji na jej terytorium. Teraz francuskie siły zbrojne przyjmują taką doktrynę, iż zagrożenie konfliktem o dużej intensywności jest realne w Europie, więc mają one za zadanie przygotować się do ewentualnej obrony terytorium francuskiego, jak i również innych państw europejskich w ramach sojuszu Paktu Internego NATO przed ewentualnym agresorem. A więc trzy kierunki mają być wzięte pod uwagę. Z jednej strony odstraszanie nuklearne, pozostaje to jednym z głównych filarów francuskiej doktryny obronnej. Wreszcie wojna hybrydowa i wszystko, co się na nią może składać, czyli z jednej strony właśnie kwestie elektroniczne, ale również kwestie dezinformacyjne, które również muszą być brane pod uwagę w strategii obronnej. Kwestie również związane z cyberwojną i cyberatakami. Otóż jak wiemy, Francja została dotknięta w ostatnich tygodniach, miesiącach szeregiem cyberataków. Niestety niektóre były udane, na przykład jak ten na szpital w mieście Corbeil-Essonne, który doprowadził do tego, iż część danych zostało ujawnionych, danych pacjentów, jak również medyków. A więc odstraszanie nuklearne po pierwsze, po drugie wojna hybrydowa, po trzecie cyberwojna i przygotowanie na ataki w ramach cyberwojny. Francja przewiduje w ramach współpracy z NATO również rozwijać współpracę z partnerami europejskimi na rzecz obrony bezpieczeństwa. To jest współpraca z Belgią, Niemcami, ale również z Włochami, Grecją i Chorwacją. Jak również w najbliższym czasie jest przewidziany specjalny szczyt francusko-brytyjski, tak aby nie tylko odnowić, ale również odświeżyć, uaktualnić współpracę militarną brytyjską-francuską. Wreszcie kwestie związane z uzbrojeniem. Wiadomo, iż budżet na siły zbrojne na CKR będzie wzrastał w najbliższych latach. Emmanuel Macron zmierza do tego, aby zaplanowano wydatki na zbrojenia we Francji do roku 2030. Również kwestie związane z modernizacją. Tutaj wiadomo, że Francja będzie stawiała na modernizację, ale również częściowo na remont swojego już istniejącego sprzętu. Wiadomo również, iż zakończy się operacja Barkan. Operacja Barkan to operacja antyterrorystyczna, która była prowadzona w państwach Sahelu, w tym między innymi w Mali, skąd Francja się wycofała, jak wiemy, kilka miesięcy temu, no właśnie poprzez przejęcie tego kraju przez grupę Wagnera na zlecenie Moskwy, która to wskazuje. A więc pomimo, iż operacja Barkan kończy się tak naprawdę, kończy swoje działanie i swoje istnienie, to nie oznacza, że francuskie siły zbrojne wycofają się z Afryki. Obecnie około 3000 żołnierzy francuskich służy w Czadzie, w Nigerze, czy też w Burkina Faso. Wiemy z tego, co mówił prezydent Francji, iż dalsza ich służba i działania, które będą koncentrowały się nadal na walce z dżihadyzmem, mają z kolei opierać się już nie o operację Barkan, tylko właśnie o dwustronne umowy pomiędzy tymi państwami, gdzie te operacje będą miały miejsce, a rządem we Francji. Wreszcie kwestia, która budzi we Francji wiele dyskusji, wątpliwości czasami, a być może wręcz kontrowersji. Otóż Emmanuel Macron powiedział, iż tak naprawdę głównym filarem, czy głównym elementem, który doprowadził Ukrainę do tak skutecznej obrony przeciwko agresorowi, to fakt, iż Ukraina, Ukraińcy mają silną wspólnotę narodową, wspólną wspólnotę narodową, co umożliwia im tak naprawdę skuteczną walkę. Prezes Francji jest dał do zrozumienia, że Francja musi popracować nad spójnością swojej wspólnoty narodowej i zapowiedział kontynuowanie tak zwanej Narodowej Służby Powszechnej. Jest to taki staż. Na razie jest to właśnie projekt pilotażowy, który jest prowadzony we Francji od roku 2018, polegający na skoszarowaniu młodzieży, związanym młodzieży i właśnie szkoleniu przez kilka dni tej młodzieży w zakresie właśnie gestów pierwszej pomocy, czy też właśnie historii. Jednakże nad Sekwaną eksperci coraz częściej zwracają uwagę na fakt, iż likwidacja Wojskowej Służby Powszechnej była błędem, ponieważ pomimo wszelkiej krytyki ta służba wojskowa tak naprawdę scalała wspólnotę narodową, powodowała, że tak naprawdę bez względu na kolor skóry, religię czy też poglądy polityczne właściwie Francuzi mieli poczucie wspólnoty, ponieważ służyli oni pod jedną francuską flagą. No, przypomnijmy, w roku 1996 na polecenie ówczesnego prezydenta Jacques'a Chiraca zlikwidowano francuską służbę wojskową powszechną. Od tego czasu ona już nie istnieje, nie była nigdy reaktywowana. A więc eksperci myślą nad formą reaktywacji tej służby. Jak wiemy, reaktywacja w takiej formie tej służby, jaka istniała na przeszłości, może być trudna, ponieważ byłby to kosztowny projekt, zwyczajnie kosztowny projekt. Dlatego też rozważa się obecnie nad Sekwaną coś na kształt tego, co przyjmuje się w Polsce, czyli ochotniczą służbę wojskową, otwartą zarówno dla mężczyzn, jak dla kobiet. Tego prezydent Francji nie zapowiedział, jednakże ten projekt jest tak naprawdę opracowywany w różnych think tankach, grupach eksperckich. I wiele wskazuje na to, że taki projekt faktycznie zostanie przedstawiony, być może wręcz wprowadzony w najbliższym czasie, to jest na przełomie być może tego roku, roku przyszłego, czy też no wiosną przyszłego roku. Jednakże ten projekt staje się być bardzo prawdopodobny w sytuacji, gdzie faktycznie Francja zmieniła swoją doktrynę. Francja zrozumiała, że tak naprawdę konflikt w Europie jest realny. I właściwie zmieniła swój punkt widzenia, jeśli chodzi właśnie o kwestię obronności. Także eksperci wskazują uwagę na jeden no dość bolesny fakt. Otóż jeśli spojrzymy na stan posiadania francuskiej armii obecnie, to zdamy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę posiada ona pod względem sprzętu potencjał, który równa się no niemal połowie potencjału co 30 lat. Otóż Francja faktycznie, jak inne państwa europejskie, systematycznie redukowała swoje siły zbrojne. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zakładano po upadku Układu Warszawskiego, że Europie grozi tak naprawdę konflikt na terytorium naszego kontynentu. Po drugie, od lat 90. nie tylko Francja, ale właściwie inne państwa europejskie również przyjęły taką doktrynę, że tak naprawdę głównym elementem obronnym jest możliwość prowadzenia operacji wojskowych zewnętrznych. Francja prowadziła ich bardzo wiele. Barkan to jest tylko jeden przykład, ale przecież również operacja Shamal w Iraku, Syrii, czyli walka z ISIS, czyli państwem islamskim. Jednakże tutaj zmienia się perspektywa, zmienia się doktryna. Francja więc musi powrócić z jednej strony do dużych inwestycji w swoje uzbrojenie. Te inwestycje będą odbywały się kosztem z pewnością innych dziedzin życia nad Sekwaną. Pytanie więc, jakich dziedzin?
I na te pytania, panie redaktorze, będziemy sobie odpowiadać. To nie tylko Francja jest w tak trudnym położeniu. Jeżeli spojrzymy tak naprawdę na wiele innych państw Unii Europejskiej, to też to podejście i sposób patrzenia na ewentualny konflikt był taki, że raczej on nas nie będzie dotyczył, że raczej jest to niemożliwe. No teraz ta sytuacja dynamicznie się zmienia, to też i trzeba dojść do pewnej rewizji myślenia o swojej armii i o kwestiach bezpieczeństwa. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, za kilka chwil gawęda historyczna dr Krzysztof Jabłonka, który dotarł już do studia, ale zanim to jeszcze chwila muzyki, niech to będzie zespół Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę.
Radio Wnet.
Reklama. Przedsiębiorco, chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Gawęda historyczna.
A jak gawęda historyczna, to doktor Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Jaśmin, i witam wszystkich słuchaczy.
Ale zanim o historii, to jeszcze kilka słów o tym, co dziś dzieje się w polskiej przestrzeni publicznej. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiedział, że protest pod hasłem parasolką w Kaczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 28 listopada. Oczywiście na Żoliborzu pod domem Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj możemy zacytować fragment tej zapowiedzi demonstracji. Wyśmiewane, obrażane, lekceważone, bite, szarpane i zamykane w aresztach. Nasze prababki skutecznie walczyły o to, co nam dziś wydaje się oczywiste. O swoje i o nasze prawa wyborcze. I tak pomyślałam, że nawiążę do tego, bo też dzisiejsza gawenda historyczna i rocznica także nawiązuje do uzyskania przez kobiety praw wyborczych, więc oddaję głos dr Krzysztof Jabłonka.
Pierwszą rzecz, którą należy poruszyć, to 9 listopada Piłsudski dotarł do Berlina. I tu Niemcy strasznie go chcieli usidlić czymkolwiek. Restauracja, piękne przyjęcie i tak dalej. Piłsudski z Stosunkowskim siedzą milcząco i mówią, no ciekawe, na co będą nas chcieli nabrać. I w międzyczasie zaczęła się rozmowa, że jak on tylko tu podpisze, że będzie właśnie w zgodzie ze sztabem niemieckim, to oni mu oddadzą władzę. A on tak pokazał na ulicę, gdzie akurat demonstracje były ogromne, bo już rewolucja wybuchła i mówi, w tej sytuacji wy chcecie mnie do czegoś zmusić. No ostatecznie Niemcy zrezygnowali i 9 wieczorem ekipę Piłsudskiego, czyli jego i Sosnkowskiego, nawet chyba nie było żadnego tajniaka z nimi, jedną salonką, zresztą bardzo elegancką, z miejscem do spania i jeden parowóz puścili do Warszawy. No i poszedł telegram, że 10:07 rano przyjedzie na dworzec wiedeński. Wiedeński jest tam, gdzie dzisiaj metro centrum, jakby ktoś chciał wiedzieć. I tyle, jakbyśmy zamknęli dzisiejszy dzień. Oczywiście były w przód i w tył pewne rocznice, które sobie można wygooglować, o wiele ciekawiej nawet, ale my poruszymy inną. 100 lat temu, 9 listopada, Piłsudski otwierał Sejm i po raz pierwszy powiedział: panowie i panie posłowie, panowie posłowie i panie posłanki. Chyba wtedy po raz pierwszy w ogóle się takie słowo posłanki pojawiło, ale dlaczego? Dlatego, że w drugiej kadencji, pamiętajmy, pierwsze wybory były w 1919, to był Sejm Konstytucyjny, ten nosił nazwę pierwszego, aczkolwiek był drugi, no wiecie dlaczego. I było 9 kobiet już wybranych. I jedna pani senator, najstarsza z nich, była pani Kosmowska. Zresztą wspaniała działaczka ludowa, a wywodząca się z miasta, normalnie z Warszawy, z naszych podwórek, z jakiegoś inteligenckiego dworu, chyba jej ojciec był lekarzem, ale przejęła się rolą wsi. No to jest to pokłosie wesela, to jest to pokłosie spojrzenia na chłopa jako na Polaka, na patriotę, na kogoś, któremu trzeba dać Polskę. I ona to w sposób wyjątkowy, słuchajcie, to są naprawdę piękne życiorysy. No i tych 9 kobiet, każda z nich zasługuje, ja już tych wszystkich nie wymienię, większość skupiła się w klubie ludowo-narodowym, czyli w prawicy, która potem będzie wzmagać się z wyborem prezydenta. No ale jedna na samym końcu, pani Prajsowa będzie bardzo ważna, która reprezentowała frakcję rewolucyjną PPS, czyli trop za Piłsudskim. No i ta w pewnym sensie przeważy, bo pamiętajmy, 3 głosami wygrał Narutowicz. Za miesiąc będziemy mieli 9 grudnia stulecie wyboru Narutowicza, plac Narutowicza się kłania, ale tydzień później byśmy mieli najtragiczniejszą datę w naszej historii międzywojennej, zastrzelenie Narutowicza. Powstała zresztą taka powiastka, że Pan Bóg łaskawie, widząc niepodległych Polaków, posłał do nich archanioła Gabriela, a ci go zastrzelili. No i tak to wyglądało. Niestety w naszej historii mało mamy królobójstw, prawie nie mamy. Królowie, jeżeli ginęli, to w bitwie, a tu mamy zabójstwo prezydenta od razu na starcie. I to no jak najgorzej wróżyło reszcie, resztę się można domyśleć. I właśnie pani Price była tą, która przeważyła w głosowaniu. No, powstały oczywiście głosy, po co kobiety dopuszcza. Gdyby nie ona, to Maurycy Zamoyski był przeciwnikiem. Rzeczywiście wyjątkowy patriota. To też trzeba przyznać, że kandydatów mieliśmy wyśmienitych. Miał tylko jedną wadę. Był najbogatszym magnatem Polski. I tego chłopi już nie byli w stanie. Endecja fatalnie postawiła, gdyby kto inny, to chłopi by nie mieli. Ale na magnata głosować, to zaprzeć się całej historii pańszczyzny, to...
No czyli błąd, momencie. Błąd w strategii
tak, błąd
politycznej. To ja tylko dodam, jako tak w ramach ciekawostki, no bo Polska relatywnie szybko przyznała kobietom prawo wyborcze, ale pierwsza była Nowa Zelandia, dokładnie 128 lat temu i mamy tutaj jeszcze kilka państw zaraz za nią. Później Australia to 1903 rok, Finlandia 1906, Norwegia 1913, Islandia i Dania to tutaj ten sam rok, bo 1915, Rosja, Holandia i Kanada 1917.
Ach, aż tak wypisane. Problem jest w tym, że nie wszędzie było to zrealizowane. Oczywiście bardzo dobrze jest wspomnieć o Nowej Zelandii, tylko ona jeszcze nie była niepodległa. Ona tam dopiero przez Commonwealth jakoś tam awansuje. Australia rzeczywiście. I to wynikało z małej ilości ludzi. Natomiast tu w Europie, no o Skandynawach tośmy mało wiedzieli, ale o ile wiem, ktoś zakwestionował ten 15 rok. Nie wiem dlaczego. No Islandia nie była jeszcze niepodległa. Natomiast u nas od razu napisano prawo wyborcze jeszcze w 18 roku. Po to powołano rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który napisał krótkie zdanie, ponieważ kobiety są równe w wysiłkach razem z nami w odzyskaniu niepodległości. Ich udział jest i niezaprzeczalny, i równorzędny. Kobiety mają prawo głosu. I nie było u nas walki o te prawa. Za cara tu można było tam różne rzeczy. O ile wiem, to nawet do Dumy nie dopuszczono. Ja nie wiem, czy była jakaś kobieta wybrana w Dumie, ale nie przewinęła się przez historię. A Duma, pamiętajmy, rzeczywiście 1917 rok. No właściwie 18, bo bolszewicy po to zrobili zamach, żeby konstytuanty nie było. I morał jest prosty, że otwieramy jakby tu w Europie Środkowej. Finowie w 1906 roku mieli wybory, ponieważ byli autonomicznym krajem. I wtedy, ponieważ ich było tam no, 2 miliony coś, to żeby było więcej, to przyznano. A przy czym kobiety się tam zachowywały jak mężczyźni bardzo często. To był waleczny naród kresowy. No i za Finami myśmy wkroczyli w pełnej chwale i glorii. I od razu trzeba powiedzieć, feministki u nas nie miały zbytniego poklasku właśnie u kobiet.
I tak chyba też... Nie wiem, czy większość kobiet się z tym zgodzi, ale wydaje mi się, że Polska ma nawet czasem takie matriarchalne cechy u nas naprawdę.
Wyjątkowo, tak.
Ale tak, ale chociażbyśmy chcieli podyskutować, to nie możemy niestety, bo czas punktualnie godzina 17. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, publicysta, współpracownik Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Za kilka chwil wiadomości Małgorzata Kleszcz i zrobimy małą podmiankę, a cały czas realizuje nas Mikołaj Poruszek.
Południe Wnet.
Wiadomości Wnet.
Minuta po godzinie 17, 9 listopada. Małgorzata Kleszcz, zapraszam Państwa na ostatni już dzisiaj serwis informacyjny.
Wiadomości Wnet.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekty zmian w Konstytucji w sprawie zniesienia immunitetu formalnego, o czym poinformował polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast na konferencji w Sejmie. Jak podkreślił z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki, proponowane zmiany wymagały czasu. Powinniśmy energicznie zająć się tym projektem po nowym roku, mówił. Więcej o tym projekcie mówił na antenie Radia Wnet Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Chodzi po prostu o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa w takim wymiarze, który nie narusza kwestii immunitetu materialnego, czyli kwestii na przykład głosowań w parlamencie.
Powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski podczas popołudnia Wnet. Solidarna Polska poinformowała dzisiaj, że przygotowała projekt ustawy, która czasowo zawiesza funkcjonowanie systemu ETS w Polsce. Zdaniem Zbigniewa Ziobro to odciąży budżety polskich rodzin w pierwszej kolejności. Projekt ustawy przedstawił na konferencji prasowej w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Manewry te pokazują naszą jedność i solidarność. Pokazują także, że nasz najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, NATO, jest realną siłą, która przeciwstawia się wszelkiej agresji, powiedział premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj z premierem Słowacji Eduardem Hegerem obserwował ćwiczenia wojskowe. Puma 22 to największe tegoroczne manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczą także żołnierze USA oraz Wielkiej Brytanii. W scenariuszach uwzględniono doświadczenia z wojny na Ukrainie. W ćwiczeniu udział biorą pododdziały z pozostałych państw V4, Słowacji, Czech, Węgier oraz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach bierze udział prawie 2000 żołnierzy i około 300 jednostek sprzętu. Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Rozkaz wydał Siergiej Szojgu, minister obrony Federacji Rosyjskiej, jak podaje Reuters. Zamach na Władimira Putina, ustawa lustracyjna oraz zbrojne przejęcie władzy w Rosji. Między innymi o tym rosyjscy politycy rozmawiali podczas zjazdu w Jabłonnej w województwie mazowieckim. W Polsce spotkali się między innymi byli deputowani Dumy Państwowej różnych kadencji. Od 4 do 7 listopada w podwarszawskiej Jabłonnej rosyjscy politycy przeciwni reżimowi Putina zorganizowali zjazd, na którym omawiano kwestię powstania parlamentu przejściowego po tym, jak obecny prezydent Rosji straci władzę. Wśród uczestników spotkania byli deputowani rosyjskiej Dumy Państwowej różnych kadencji, a także politycy różnych szczebli władzy państwowej. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew od wtorku przybywa w Teheranie, prawdopodobnie po to, by rozmawiać o potencjalnym zakupieniu przez Rosję irańskich rakiet balistycznych. Ogłoszenie przybycia Patruszewa do Iranu przez irańskie media ma zapewne zademonstrować pogłębiającą się współpracę Moskwy i Teheranu wobec międzynarodowych obserwatorów, ocenił w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną ISW. Irlandia popiera szybkie przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Kraj, który teraz dosłownie walczy o przetrwanie przeciwko supermocerstwu wojskowemu, powinien móc oczekiwać pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, a nie częściowego członkostwa lub porozumienia sąsiedzkiego, powiedział minister Simon Coveney w Dublinie. Holandia wyśle od 50 do 100 żołnierzy, aby przekształcić ukraińskich wojskowych, poinformowała holenderska minister obrony. Holendrzy dołączą do europejskiej misji wojskowej, a same szkolenia odbędą się w Niemczech oraz Polsce. Pojawiają się coraz częściej między innymi w The Washington Post, a następnie we włoskim dzienniku La Repubblica informacje o tym, iż Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by ta, jeśli nawet nie tyle wyraziła gotowość do rozmów z Moskwą, to w każdym razie nie odrzucała możliwości takich rozmów. Meta Platforms zamierza zwolnić 11 tysięcy pracowników, o czym poinformował szef technologicznego giganta, będącego właścicielem m.in. Facebooka. Mark Zuckerberg to pierwsza taka decyzja w 18-letniej historii firmy. Ma ona związek m.in. ze spowolnieniem ekonomicznym, rosnącymi kosztami oraz słabnącym rynkiem reklamowym. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Serdecznie dziękuję. Małgorzata Kleszcz.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet w eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada od 12.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I mamy 11 minut po godzinie 17. Rozpoczynamy drugą godzinę popołudnia Wnet. Jeszcze jedna krótka informacja z Ukrainy. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu wydał rozkaz wycofania się żołnierzy z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. To jest ważna, istotna informacja, bo Cherson jest tym miejscem na mapie Ukrainy, które jest jednym z kluczowych, jeżeli chodzi właśnie o strategię odbijania zajętych ziem przez Rosjan. Ale to też nie jest taka łatwa sprawa, bo jak mogliśmy usłyszeć także w dzisiejszym wystąpieniach naszych korespondentów, to jest także mnóstwo rosyjskich żołnierzy, po prostu ściąga mundury, przebiera się za mieszkańców Chersonia. Bardzo ciężko jest ich odróżnić, więc chociaż ta informacja jest dobra, to jeszcze nie jest rozstrzygająca, jeszcze za wcześnie, aby mówić o jakimś konkretnym przełomie, ale my spróbujemy w dzisiejszym popołudniu Wnet połączyć się jeszcze z żołnierzem ukraińskim, który właśnie w Chersoniu przebywa. Ale zanim ta rozmowa, to jeszcze przed nami rozmowa z pierwszym gościem drugiej godziny popołudnia Wnet. Mamy już połączenie z panem Piotrem Wielgomasem, prezesem zarządu Bigram SA. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
My troszeczkę porozmawiamy o tym, jak nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja może zmieniać, wpływać na rynek pracy. Trochę w oparciu o książkę, którą wydało ostatnio wydawnictwo Wej. To książka Daniela Saskinda, Świat bez pracy. No właśnie, ale tak pomyślałam, że pierwsze pytanie, jakie powinnam zadać panu, to powinno dotyczyć pańskiej perspektywy jako przedsiębiorcy, osoby, która zarządza firmą już od przeszło 20 lat na polskim rynku. Proszę powiedzieć, właśnie jak z tej perspektywy te zmiany, które przychodzą, te nowoczesne technologie wpłynęły na zarządzanie firmą?
Oczywiście, to znaczy przede wszystkim istotne jest to, że Bigram zajmuje się od ponad 20 lat rekrutacją kadry menedżerskiej i specjalistów w całej Polsce i rzeczywiście jakby mamy dosyć dobry wgląd w rynek pracy. Ta książka jest niezwykle ciekawa, bo Daniel Saskind pisze pod takim prowokacyjnym tytułem Świat bez pracy, pisze o przyszłości rynku pracy, ale z drugiej strony mówi o tym, że jest od wieków, odbywają się różnego rodzaju potężne zmiany, które doprowadzają do takiego stanu paniki na rynku, że nagle się okaże, że pracownicy nie będą potrzebni, po czym te sytuacje tworzą zupełnie nowe branże i sektory i prawdopodobnie tak teraz też będzie, bo jak spojrzymy na, tak mówiąc nie po polsku, trochę takie dysruptory, takie jakby momenty przełomowe, jak na przykład COVID, to spójrzmy na to z tej perspektywy, że on doprowadził do trwałych zmian na rynku pracy, na przykład pojawiła się praca zdalna, praca hybrydowa, o której się mówiło od lat, ale tak naprawdę nikt do końca nie wprowadzał poza sektorem może IT, a to w kilka czy nawet kilkanaście dni de facto zostało wdrożone i już z nami zostało i ta trwała zmiana na rynku pracy nastąpiła. Także mamy oczywiście do czynienia z ogromną postępującą digitalizacją rynku pracy, udziałem sztucznej inteligencji, robotyzacją. I jakby tak patrząc bardzo zdroworozsądkowo, to oczywiście zmniejsza ilość pracowników potrzebnych na rynku pracy, bo zastępują to procesy IT, czy roboty, czy sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony tworzone są zupełnie nowe całe branże, także to wygląda optymistycznie. Całe branże typu e-commerce, gaming, czy centra badawczo-rozwojowe, w których rzeczywiście jakby te miejsca pracy kolejne będą potrzebne, właśnie związane z dobrym wykształceniem, związane z kreatywnością, tam, gdzie wszędzie jeszcze sztuczna inteligencja rzeczywiście nie ma do końca dostępu i nie jest w stanie zastąpić człowieka.
Powiedział pan takie zdanie, które też można wyczytać w tej książce, że od wieków myśmy tak naprawdę mogli obserwować, mieliśmy do czynienia z pewnymi zmianami, ale tutaj te zarzuty, jakie, bo ja może powiem od tej drugiej strony, też trochę rozmawiałam ze słuchaczami, czego najbardziej obawiają się, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o sztuczną inteligencję, no to jest właśnie to, że no, świat jakby rozwija się, to jest taki zupełnie naturalny cykl, też człowiek dąży do wzrostu, prawda, eksploruje, możemy tutaj spojrzeć chociażby na kwestie, nie wiem, eksploracji kosmosu, ale z drugiej strony, że tak dynamiczne zmiany nie miały jeszcze nigdy miejsca, że nigdy w historii ludzkości rynek pracy nie zmieniał się w tak szybko, jak w przeciągu ostatnich kilku dekad. I tutaj te obawy właśnie mówią o tym, że być może część z nas nie będzie umiała się do tego dostosować, że po prostu część osób będzie wyrzucona poza ten obieg.
Ty pani, i tak i nie, dlatego że my oczywiście patrzymy ze swojej perspektywy bardzo dzisiejszej, ale jeżeli spojrzymy na przykład oczami ludzi, którzy żyli w epoce, w której konie zostały zastąpione przez samochody i samoloty, to rzeczywiście z ich perspektywy w zasadzie świat stawał na głowie, tak? Wtedy, kiedy pojawiała się elektryczność, czy zupełnie jakby zmieniała się sytuacja, jakby jeżeli chodzi o maszyny, tak? Jeżeli chodzi o liczbę urządzeń w zakładach, fabrykach, szczególnie. Jest taki ciekawy przykład, który Saskin przytacza odnośnie bankomatu, bo to jest bardzo taki znamienny przykład. One zostały wprowadzone na rynek po raz pierwszy, żeby zastąpić pracę kasjerów w bankach. Miały tą pracę tak naprawdę zastąpić, ale co tak naprawdę, jaki skutek one przyniosły? Po pierwsze, oczywiście spowodowały, że kasjerzy, którzy wciąż jakby byli na rynku pracy, mieli więcej czasu i dla klientów, byli w stanie ich lepiej obsługiwać. Skutkiem tego tak naprawdę wzrosła liczba klientów, dlatego że klienci zaczęli sobie polecać współpracę z bankami, z tymi doradcami, kasjerami, więc jeżeli wzrosła liczba klientów, to skutkiem tego było zwiększenie liczby kasjerów, którzy byli potrzebni w bankach, bo bankomaty tak naprawdę poszerzyły ten tort, o tym też Saskind mówi, że to jest tak naprawdę też w dużej mierze czasami nieprzewidywalne, dlatego że nam się wydaje, że my coś zastąpimy, a tak naprawdę poszerzamy tort, bo rzeczywiście ten przykład z bankomatami jest bardzo znamienny, tak? Okazało się, że teoretycznie miało być to narzędzie wymiany, a było narzędziem wsparcia. I bardzo często sztuczna inteligencja jest właśnie doskonałym narzędziem wsparcia. Widzimy to na przykład w medycynie, gdzie pozwala znacznie lepiej diagnozować różnego rodzaju przypadki. Widzimy to w bardzo wielu też takich inżynierskich zawodach. Ale też pamiętajmy, że jak patrzymy czasami na nasze raporty z przeszłości, na przykład takie, że w Londynie prognozowano, że w związku z ogromną ilością koni, które służyły do przewozu pasażerów, tych pociągów, do przewozu transportu, będzie gigantyczny problem z końskim łajnem, mówiąc za przeproszeniem, że nawet jego ilość może sięgnąć drugiego czy trzeciego piętra, tak? Ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z myśleniem out of the box i tak naprawdę konie zostały zastąpione przez samochody i po dziesiątkach lat doszło do problemu ze smogiem, czyli zupełnie innym skutkiem. Prawdopodobnie dzisiaj spróbujemy to zastąpić, nie wiem, samochodami elektrycznymi, tak? Ale pewnie skutkiem innym będzie gdzieś za ileś tam lat, że będziemy mieli problem z nadmiarem do recyklingu akumulatorów. Także oczywiście są zawsze jakieś tam nawstępstwa, ale nie spodziewam się, raczej widziałbym to poszerzenie tortu, o którym mówi Saskind, czyli nie wymianę, tylko tworzenie nowych sektorów, branż i możliwości.
To tak sobie myślę tutaj w kontekście kryzysu energetycznego i o rynku energii też, w jaki sposób to się zmienia i jak teraz wojna na Ukrainie, sytuacja geopolityczna, no też zmusza nas niejako do myślenia o tym, że jednak te bezpieczniejsze źródła energii, przynajmniej w naszej części świata, tutaj mam na myśli konkretnie Polskę, to nie jest tylko OZE, ale też musimy przez jakiś czas oprzeć się na węglu, a w przyszłości to atom. I tak naprawdę pewnie jest tak, że te nowoczesne technologie, to jest, może też należałoby zadać takie pytanie, czy my w ogóle możemy nie zauczestniczyć w tym, nie chcę tego nazwać wyścigiem, ale czy w ogóle możemy uciec od nowoczesnych technologii, czy od sztucznej inteligencji, tak aby nie zostać bardzo w tyle, albo kompletnie nie zostać wykluczonym.
Zdecydowanie bym odradzał. Akurat dzieje się dokładnie odwrotnie. Polska w bardzo wielu obszarach bardzo szybko się rozwija. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o obszar IT, technologii, mamy naprawdę ogromne zasoby talentów w Polsce, jeżeli chodzi chodzi o informatykę i IT. W Polsce lokuje się mnóstwo centrów właśnie IT wielu korporacji ze względu na te ogromne zasoby ludzkie w tym obszarze. I tak samo, jeżeli spojrzymy na przykład, jeżeli właściwe przepisy są zastosowane, to na przykład przyrost tych instalacji OZE w ostatnich latach był ogromny, tak? I był dużym zaskoczeniem też dla rynku. Myślę, że ludziom przede wszystkim trzeba pozwolić na to, żeby mogli zwiększać skalę swojego działania, wykorzystywać swoją energię. Takie powiedzenie, które Saskin gdzieś wplótł, brzmiało, żeby zadbać o wykształcenie pierwszej klasy dla ludzi zamiast oprogramowania drugiej klasy dla robotów. I myślę, że na tym się skupił, tak, żeby podnieść ten kapitał intelektualny w Polsce i jakby, żeby te kompetencje naszej wiedzy pozwalały nam rzeczywiście zauczestniczyć w tym rozwoju tego rynku pracy i być takim elementem tego krwiobiegu, co już się dzieje i naprawdę polski rynek i o polską gospodarkę jestem dość spokojny. Także to jest takie optymistyczne spojrzenie z mojej perspektywy.
I my takiego optymizmu bardzo teraz potrzebujemy, bo na bieżąco relacjonujemy sytuację na Ukrainie i w tym kontekście też dużo mówi się oczywiście o uchodźcach, o tych osobach, które muszą opuszczać swoje domy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tę grupę, to ona jest w pewien sposób wyjątkowa, no bo Polska oczywiście przyjmuje do siebie uchodźców, ale to nie są uchodźcy stricte ekonomiczni, tak jak w dużej mierze z czym musiały się borykać kraje zachodnie. Tak naprawdę ciekawi mnie, jaki wpływ na polski rynek pracy, na polską gospodarkę właśnie będzie i ma już teraz ta migracja uchodźców z Ukrainy, bo to przecież bardzo często są osoby ze specjalistycznym wykształceniem, osoby bardzo zdolne i to jest też duży potencjał, który możemy wykorzystać.
Absolutnie, absolutnie tak. Ja zresztą czuję się tutaj predestynowany, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo Bigram ma przyjemność współuczestniczyć w takim ogólnopolskim programie wdoma.org, pisane przez V, to jest po ukraińsku w domu, wdoma.org, to jest ogólnopolski program aktywizacji zawodowej dla migrantów z Ukrainy, którzy chcieliby pracować w swoich zawodach w Polsce. My tutaj mamy zarejestrowanych już w tym programie, który jest wspierany przez Fundację Empiria i Wiedza, ponad 5 tysięcy osób, ponad 800 znalazło pracę. Tam mamy finansistów, inżynierów, informatyków, lekarzy. To jest program niezwykle ciekawy, ponieważ rzeczywiście no 95% to są kobiety i dzieci, jeżeli chodzi o grupę uchodźców. To pamiętajmy, że ich mężowie, bracia, ojcowie walczą na Ukrainie. I oczywiście to jest ogromny z punktu widzenia polskiej gospodarki takie wsparcie, taki boost. I to rzeczywiście bardzo przekłada się też na dobre wyniki, na niski poziom bezrobocia, na wzrost konsumpcji. Także ja postrzegam to bardzo optymistycznie. Oczywiście to wynika niestety z wielkiego nieszczęścia, jakim jest wojna na Ukrainie, ale z drugiej strony Polska robi ogromne ilości działań i podejmuje te działania, żeby w tej sytuacji być pomocna.
To jeszcze na zakończenie może, aby też tak zachęcić część słuchaczy Radia Wnet, którzy interesują się gospodarką, interesują się nowoczesnymi technologiami, rynkiem pracy, aby właśnie sięgnęli po książkę Daniela Saskinda Świat bez pracy. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze przesłanie płynie z tej książki, albo może inaczej, dlaczego warto zakupić tę pozycję?
Z pewnością warto podkreślić to, że Saskind, który jest Oksfordczykiem, jest analitykiem brytyjskim bardzo znanym, postrzega, jest takim trochę futurystą biznesowym i futurystą rynku pracy. Patrzy na ten rynek z punktu widzenia analiz tego, co może się zdarzyć. I on rzeczywiście pokazuje wiele niebezpieczeństw, ale pokazuje też ogromne ilości szans. I to, na co on stawia, i myślę, że to jest jakby główne przesłanie, to, że wszyscy powinni zadbać o własne wykształcenie, doświadczenie i kompetencje, podnosić własne kompetencje, żeby być coraz bardziej atrakcyjnym, tak naprawdę pracownikiem, menadżerem, ekspertem, bo to jest coś, co będzie przeliczalne na pieniądze, na długą, dobrą karierę, żeby nie stawać w miejscu, tak? Żeby cały czas się rozwijać poprzez szkolenia, nowe doświadczenia, żeby być aktywnym, czy nawet mówiąc nie po polsku proaktywnym, żeby wychodzić naprzeciw różnym oczekiwaniom, nowym tendencjom i też włączać się w te nowe sektory, które się budują. Tutaj mówimy o tych sektorach, czyli e-commerce, gamingu, czy badania i rozwoju, biotechnologii, czy biomedycyny. To są wszystko sektory, które w tej chwili powstają. Warto, szczególnie młodzi ludzie powinni wchodzić w te nowe, nowoczesne sektory, uczyć się i rozwijać i patrzeć na to też szeroko, globalnie, znając języki, patrzeć jak rozwija się świat i rzeczywiście uczestniczyć w tym wzroście.
Powiedział pan Piotr Wielgomas, prezes zarządu Bigram SA. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu i Pani.
Drodzy Państwo, na zegarze godzina 17.25. Daniel Chybowski zrealizował Popołudnie Wnet. O to, abyśmy byli razem z Państwem także w transmisji na żywo na naszym YouTubie, zadbał Andrzej Zujał i bardzo obu Panom za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę już Państwu miłego i spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.